Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witam Państwa bardzo serdecznie, tuż przed wakacjami. Cieszę się ogromnie, że mogę się do Was odezwać, zapraszając do rozmowy kolejnego gościa dnia Radia Rodzina. Przy mikrofonie jest Państwem Katarzyna Łakomiak-Korach. Bardzo się cieszę, że w połączeniu telefonicznym jest z nami młodszy aspirant Daniel Piwowarczyk z Niemczy. Witamy serdecznie, panie Danielu.
Witam bardzo serdecznie.
Dzisiaj ktoś mógłby pomyśleć, że profilaktycznie będziemy mówić o bezpieczeństwie, o tym, jak dobrze przygotować się do wakacji. Może taki temat również się pojawi, ale moje zaproszenie wobec pana skierowane zostało zupełnie z innego powodu. W czas wakacji wielu z nas wybiera się w góry, a pan, można chyba z całą pewnością powiedzieć, że jest rozkochany w górach.
Tak, dokładnie, wszystko się zgadza. Moja pasja górska trwa już blisko 10 lat. Jeżdżę po górach Europy i jak najbardziej możemy tutaj poruszyć tematykę bezpieczeństwa w górach również.
To bardzo się cieszę. Połączymy dwa tematy, wykorzystamy tutaj to pana doświadczenie zawodowe, ale również doświadczenie zdobywcy szczytów. Na początku jednak chciałabym się dowiedzieć, panie Danielu, jak to się zaczęło. Pamięta pan, kiedy był ten pierwszy impuls, pierwsze pragnienie, żeby zdobyć szczyt? Może to wynikało z tego, że ktoś zabrał pana na taką wyprawę, albo po prostu jakoś tak spontanicznie to się zdarzyło? Jestem bardzo ciekawa, jakie były początki.
Oczywiście, że pamiętam. Początki pamięta chyba każdy, kto zapała tutaj tą miłością do gór i jeździ i zdobywa te szczyty górskie. U mnie się to zaczęło po prostu z naszych polskich kochanych Tatr. Zdarzył mi się wyjazd w rejon Morskiego Oka. Ja byłem wtedy jeszcze tak zupełnie na takich innych warunkach. Jeździłem, to był zwykły turystyczny po prostu wyjazd w zimie i zobaczyłem te górskie szczyty ośnieżone, Mięguszowieckie szczyty i drogę na Rysy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to właśnie tam są te nasze najwyższe szczyty. Rozumiałem po prostu, że jestem nad Morskim Okiem, ale nie wiedziałem, co jest przede mną. I to mnie bardzo zaciekawiło, zainteresowało, jak zdobyć taki szczyt, jak tam wejść. Czy to się da zimą zrobić, czy latem, czy po prostu ktoś taki jak ja może tam wyjść, czy to jest jednak przeznaczone tylko dla wykwalifikowanych osób. Sprawdziłem, poszukałem w internecie, okazało się, że tych szlaków jest mnóstwo turystycznych i nie tylko w Tatrach, ale i w całych Beskidach, Sudetach, więc śmiało można takie wyprawy planować. No i tak zacząłem.
Tak się zaczęło i co było dalej? Od razu była ta decyzja, żeby zdobywać kolejne szczyty w ramach Korony Gór Polski, czy najpierw były jakieś mniejsze wyprawy, takie próby zaklimatyzowania się i przygotowania do tych większych wypraw?
Wtedy, na tamten czas, gdy byłem nad Morskim Okiem, jeszcze nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Korona Gór Polski.
Nie wiem, panie Danielu, czy wszyscy z grona naszych słuchaczy wiedzą, co mamy na myśli, więc prosiłabym też o przybliżenie tego tematu.
No tak, Korona Gór Polski to są wszystkie najwyższe szczyty naszych wszystkich pasm w Polsce, czyli we wszystkich Sudetach, w Beskidach i Tatrach. Mamy tutaj Bieszczady, Beskid Śląski, Pieniny, Góry Sowie, Góry Bartskie, Karkonosze, to wszystko jest między innymi. Z każdego tego pasma musimy wejść na najwyższy szczyt, aby zdobyć wszystkie. Prowadzi się specjalną książeczkę Korony Gór Polski, to się dokumentuje pieczątką lub zdjęciem. Zdjęcie jest, wydaje mi się, najlepszym potwierdzeniem zdobycia takiego szczytu. I ja właśnie na tamten czas jeszcze nie wiedziałem, że właśnie coś takiego istnieje. To wyczytałem wszystkie te tematy związane z górami, z koronami, wyczytałem właśnie w internecie o Koronie Gór Polski, o Koronie Sudetów, jest też również Sudeckie Włóczyki, Jadem Polskich Gór, tego jest mnóstwo tych koron. Mnie najbardziej właśnie zainteresowała Korona Gór Polski, żeby te wszystkie szczyty właśnie zdobyć. Tam w planie jest między innymi wyjście na Rysy, czyli ten nasz najwyższy szczyt w Polsce, to jest wyzwanie. Zaplanowałem, że wyjdę na ten szczyt zimą. Bardzo chciałem to zrobić zimą, więc zacząłem się przygotowywać. Przygotowania trwały tutaj, prowadziłem wszystkie swoje wyjazdy właśnie w Sudetach, jesienią, latem, o każdej porze roku i tak dążyłem do tego, żeby na te Rysy wyjść. I w końcu mi się na te Rysy wyjść udało. Był to ostatni szczyt z korony. No i tak zdobyłem Koronę Gór Polski.
Widzę, że pan sobie lubi raczej utrudniać niż ułatwiać, tak? Skoro zimą.
Lubię wyzwania, po prostu lubię wyzwania. Poza tym zima w górach jest przepiękna. To jest to też prawda. Te są ośnieżone góry. Kojarzą nam się właśnie z takim krajobrazem zimowym bardziej. Będąc tam zimą wtedy na początku, stwierdziłem, że chcę tu wrócić zimą, aby wyjść już na szczyt.
Jestem ciekawa, jak długo trwało zdobywanie kolejnych szczytów w ramach Korony Gór Polski?
Tutaj mamy dużą rozbieżność między szczytami, bo na przykład w Sudetach na Skopiec możemy wyjść bardzo szybko, w 15-20 minut z parkingu, jest niewielka góra i do przejścia jest naprawdę niewiele. Natomiast jeżeli chodzi o inne szczyty, właśnie Rysy, tutaj trzeba poświęcić cały dzień, a nie niejednokrotnie niektórzy poświęcają więcej niż jeden dzień, nocują w Morskim Oku i wychodzą w nocy, więc ten szczyt można rozłożyć nawet na dwa. Tutaj nie szedłem na rekord żaden, nie chciałem pobić jakiś innych rekordów, czy po prostu ustanowić sobie jakiegoś czasu, ponieważ tych szczytów jest dużo, w międzyczasie zdobywałem też inne góry. Nie odliczyłem dokładnie, ile zajęło mi czasu od wejścia na pierwszy szczyt do wejścia na ostatni. Ostatnim szczytem były Rysy, taki był plan, żeby właśnie ten najwyższy był na końcu, ale ten nie zależało mi na czasie, po prostu na tym, żeby osiągnąć i zdobyć tą koronę.
Zanim powiemy o kwestii bezpieczeństwa i przygotowania do takich wypraw, to chciałabym, żebyśmy poszli dalej. Korona Gór Polski zdobyta. Teraz zdobywa pan szczyty w ramach Korony Gór Europy. Z tego co wiem, już 31 z 46 na liście.
Zgadza się.
Kolejne wyzwanie.
Kolejne wyzwanie, kolejne duże wyzwanie. Korona Gór Polski była takim początkiem, to bym, tak nazwałbym to w ten sposób, że bawiłem się na swoim podwórku, no i podwórko stało się za małe, trzeba gdzieś pójść dalej. I tutaj przyszła właśnie korona Europy, czyli wszystkie 46 szczytów w Europie. Zgadza się, mam 31 szczytów już, myślę, że te najtrudniejsze już są za mną, a jednak mam jeszcze dookoła dużo innych szczytów do zdobycia z tej korony, ponieważ ja się skupiłem tutaj na centrum naszego kontynentu i zostały mi teraz takie kraje troszeczkę bardziej odległe, między innymi Islandia czy Portugalia, Finlandia. To są takie dłuższe wyprawy do zaplanowania, ale myślę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i się to uda. W międzyczasie z koroną Europy realizowałem wielką koronę Tatr i tutaj już udało mi się zakończyć tą koronę.
Bo od miłości do Tatr się zaczęło, więc nie mogło być inaczej chyba.
Nie mogło być inaczej. Tatry są najbliżej, Tatry są piękne, ale Tatry są też niebezpieczne i o tym też trzeba uważać. Każdy wyjazd, który planuję, każde wyjście w góry, staram się zapoznać z kwestią pogodową, dobrać odpowiedni sprzęt i niejednokrotnie zdarzało się tak, że musiałem się wycofać mimo wszystko, więc uważam, że no, trzeba zachowywać ten zdrowy rozsądek w Tatrach, zwłaszcza gdy się chodzi samemu.
Wielu mówi, że mądry wędrowiec, mądry zdobywca szczytów to ten, który ma szacunek do góry. Mowa chociażby o tym właśnie aspekcie, żeby nie na siłę i nie w tym momencie, kiedy na przykład właśnie są niesprzyjające warunki pogodowe.
Jeżeli mamy kiepskie warunki pogodowe i czujemy już, że ta wyprawa może się nie udać, no to najprostszym, najszybszym rozwiązaniem jest oczywiście ten wycof tak zwany. Wycofać się po prostu i odpuścić. Te góry były przed nami, są teraz i będą i po nas. One nam nie uciekną. To zawsze możemy wrócić, zaplanować to jeszcze raz.
Ewentualnie, poczekają.
Poczekają. Ewentualnie, jeżeli nie zimą, to spróbować to podejście zrobić latem.
Mówimy o przygotowaniu. Czy widzi Pan różnicę w swoim podejściu właśnie do przygotowania do kolejnych wypraw? Od tych pierwszych po te teraz ostatnie. Czy teraz jest łatwiej? Czy to doświadczenie coraz większe daje Panu taką pewność i przeświadczenie, że jest Pan dobrze przygotowany?
Myślę, że jestem dobrze przygotowany. Te kilka lat, które poświęciłem na to, żeby chodzić w góry, nabrałem doświadczenia. Niemniej jednak uważam, że sytuacja zawsze może się zmienić, wszystko się może w górach wydarzyć i tutaj uczymy się chyba każdego dnia. Każde wyjście uczy nas czegoś nowego. Pamiętam na samym początku na przykład miałem o wiele większy plecak, dużo więcej rzeczy do tego plecaka wkładałem niż w chwili obecnej, więc sam fakt już spakowania się już stanowi pewną różnicę. No i druga kwestia tego obycia z górami. Początki wyjść w góry, zwłaszcza zimą, człowiek się tego wszystkiego uczył. Musimy nauczyć się przede wszystkim chodzić w rakach, posługiwać się czekanem. Z czasem przychodzi to rozpoznanie tego wszystkiego, jak używać tego, jak się do tego zabrać. I myślę, że to właśnie to jest kwestia tego czasu. Ile na to poświęciliśmy i jak daleko może to nas zaprowadzić.
A czy jest pan raczej samoukiem, czy polegał pan na doświadczeniu innych? Były jakieś kursy, jakieś specjalne przygotowania w tym zakresie?
Nie odbyłem żadnego kursu, raczej jestem, myślę, samoukiem, choć zdarzyło mi się kilka razy skorzystać z rad i pomysłów starszych kolegów. Mam też znajomego, też pracuje w policji, jest też zdobywcą szczytów nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie. Pokazał mi właśnie mój kolega, jak zjeżdżać na linię na przykład. To było przed przygotowaniem się do wejścia na Grossglocknera w Austrii. I wiedziałem, że tam będę musiał już użyć czegoś, czego dotychczas nie robiłem, czyli będą mnie czekały zjazdy na linach. a ponieważ szedłem sam, chciałbym wiedzieć, jak się to odbywa, więc ten mój kolega Artur Wołyniec z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach, w chwili obecnej już pracuje w Płocku, pomógł mi tutaj w tej kwestii, przedstawił mi, jak to wszystko wygląda i dał mi jedną cenną radę, którą pamiętam do dziś. W górach nikt nie będzie cię niańczył, musisz sam dbać o siebie. To były jego słowa, do dziś się do tego stosuję i no, trzeba pamiętać, że trzeba być samowystarczalnym.
A czy zawsze było tak, że zdobywał pan te szczyty samemu, czy jednak pojawił się na przykład kolega, o którym pan mówił?
Na sporo szczytów wchodziłem sam, ale z czasem w górach jest tak, że poznaje się ludzi w górach i to nie można od tego uciec i nie można się przed tym bronić. Prędzej czy później się spotka kogoś, z kim zwiążemy się na przykład na jakąś wyprawę i takich ludzi też poznałem. Również poznałem przyjaciela z Kłodzka, też emerytowany policjant, z którym miałem okazję wejść na Mont Blanc i wspinać się z nim na Dworszpice w Szwajcarii. Nasza znajomość trwa do dziś, dalej się umawiamy na góry, jeździmy w Alpy i w Tatry. Trzeba się po prostu poznać w tych górach. Również poznałem bardzo fajną ekipę z Austrii i chłopaka z Niemiec, z którym razem udało nam się wejść teraz na najwyższy szczyt Iranu, na Dama Vant na 5610 metrów i będziemy planować następne wyjazdy. W pojedynkę oczywiście lubię chodzić, ale na niektóre wyjazdy lepiej pojechać grupą albo w duecie.
Wspomniał pan o szczycie, o który chciałam zapytać, bo to jest taka bardzo ciekawa, chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, historia, ponieważ wiemy, jak wygląda obecna sytuacja w Iranie, a niemal był pan na tej linii bombardowania, bo nieco wcześniej zaledwie udało się panu z Iranu wrócić.
Dokładnie, udało nam się wrócić 4 dni przed atakiem, przed tym jak spadły bomby w jednym i w drugim kraju. Myślę, że mieliśmy sporo szczęścia. Pamiętam, że gdy na lotnisku w Teheranie czekaliśmy na samolot już do Stambułu, no nic nie zapowiadało się, że może dojść do eskalacji większego konfliktu. Nie było żadnych problemów w Teheranie, udało nam się wszystko normalnie zaplanować, wejść na szczyt, zwiedzić troszeczkę tego kraju. Byliśmy traktowani w bardzo dobry sposób, bardzo mało jest tam turystów ogólnie. Myślę, że byliśmy na pewno w tym drugim mieście, byliśmy w Kermanszach, blisko 200 kilometrów od Iraku. Byliśmy chyba jedynymi turystami z Europy, bo strasznie dużo osób nas podchodziło, ludzie chcieli robić sobie z nami zdjęcia, byli bardzo mili, życzliwi. Nie było widać tego, że jakieś zagrożenie wisi w powietrzu.
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego zagrożenia związanego z górami, bo tak jak powiedzieliśmy, góry są piękne, warto zdobywać kolejne szczyty, ale ważna jest właśnie ta kwestia bezpieczeństwa. I to nie tylko dobre przygotowanie, ale myślę, że są jeszcze inne okoliczności, o których należy pamiętać. Co by pan podpowiedział osobie, która zapragnie właśnie zdobywać kolejne szczyty, może tego doświadczenia jest jeszcze mało. Jak zacząć?
Pierwsze kroki trzeba postawić w jakichś mniejszych górach, żeby zapoznać z geografią, z topografią terenu i jak poruszamy się w ogóle w tym terenie, jak się czujemy samotnie w górach, w lesie i co nam to daje. Kolejna kwestia, zaplanować wszystkie inne szczyty po kolei, nie iść od razu na Hura, nie planować od razu wielkich wypraw w Tatry na Rysy czy robić Orlą Perć. Chociażby zimą zdobywać jakieś góry w Tatrach, bo to może być zgubne. Możemy być silni, sprawni, jeździć na rowerze, biegać, chodzić na siłownię, ale to nie jest to samo. W Tatrach, w innych górach, góry to zweryfikują, czy jesteśmy przygotowani, czy nie. Myślę, że najlepiej jest zdobyć to doświadczenie gdzieś w mniejszych górach i etapami sobie to wszystko rozłożyć. Ja tak zrobiłem, nie żałuję. Zacząłem chodzić od mniejszych szczytów, od Sudetów po Beskidy, później przyszły Tatry, potem przyszła kolejna Alpy, no i następne wyjazdy. Póki co mogę śmiało powiedzieć, że nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym musiał potrzebować, wzywać pomocy albo żebym był w zespole, który musiałby mnie odprowadzić gdzieś na dół, bo coś się stało.
A co z tych takich aspektów, o których pan mówi w kwestii przygotowania do wyprawy, pomaga w sytuacji, w której no każdy może się znaleźć, w sytuacji zagrożenia, kiedy coś się stanie, jest jakiś uraz, jest sytuacja zagrożenia, bądź po prostu zabraknie sił. O czym wtedy należy pamiętać?
Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zachować tą zimną krew i nie wpaść w panikę, bo panika dużo psuje. Podczas paniki nawet na równym terenie możemy po prostu usiąść i nie wiedzieć, co dalej robić. I to jest panika, wszystko nam wykluczy. Trzeba zachować zimną krew, usiąść na spokojnie i pomyśleć, co dalej mogę zrobić. Jeżeli doszło do urazu, no to wiadomo, trzeba wyciągnąć ten telefon i wezwać służbę 112, wezwać tą pomoc. Jeżeli uznaliśmy, że nagle jesteśmy w terenie, w którym nie wiem, gdzie dalej iść, prawdopodobnie się zagubiłem, to też na spokojnie pomyśleć, w którą stronę szedłem, ewentualnie wrócić się po tych samych śladach, jeżeli jest to zima. Jeżeli jest to lato i ta droga nie była tak trudna, aczkolwiek już nie wiemy, gdzie jesteśmy, to oczywiście trzeba już zawrócić i wrócić do tego punktu, który był ostatni jako zapamiętany. Trzeba mieć w górach naładowany ten telefon, trzeba mieć jeszcze, dzisiaj czasy dają nam możliwość korzystania jeszcze z takich urządzeń jak powerbanki, więc te telefony mogą nam wydłużyć czas baterii i ten telefon mieć przy sobie cały czas, nie tylko do zdjęć i do sprawdzania mapy, ale żeby w razie W on zadziałał jako taka ostatnia linia obrony i wezwał nam na pomoc ratowników górskich. Oprócz tego wszystkiego trzeba, myślę, mieć też jeszcze inny sprzęt. W górach może zastać nas noc, więc wypada mieć tą czołówkę. Trzeba mieć dobry ubiór, nie tylko kurtkę, ale też jakąś czapkę, komin, rękawiczki i tak dalej. Wiadomo, ten sprzęt dobiera się całkiem inaczej zimą i całkiem inaczej latem. Zimą bez raków, czekana i kasku. W tych górach zwiększa się ryzyko, jeżeli się tego nie ma. Latem wystarczy ten kask, raki już nam nie posłużą czy czekan, ale kask jest potrzebny przede wszystkim po to, że ktoś, kto idzie w góry wyżej przed nami, może strącić ten kamień i ten kamień spadając nam na głowę, no wiadomo, jak to się skończy. Kask jednak nas będzie bronił.
A czy były jakieś takie właśnie doświadczenia i takie przygody, które no niezbyt miło się wspomina, bo skoro tyle wypraw, więc myślę, że coś musiało się zdarzyć.
Zdarzyło mi się raz, że złapała mnie noc i to tak przyszło w sumie bardzo szybko, nagle. Byłem już odcięty od po prostu wiatr odciął mi drogę powrotu do schroniska, byłem sam. I tutaj właśnie zastosowałem to, o czym wcześniej mówiłem. Postarałem się nie wpaść w panikę, tylko pomyśleć, co mogę zrobić. Myślę, że byłem dobrze przygotowany, miałem kuchenkę, gaz, jedzenie i światło. Miałem tą latarkę przy sobie. I żeby nie spać po prostu na śniegu, na goło, wykopałem jamę w śniegu. Ta jama miała około 2 metrów głębokości, tam się schroniłem. I po prostu bez żadnego jakiegoś tam, jakiejś paniki czy czegoś przeczekałem do rana. Rano wstałem, zebrałem plecak i udałem się już do schroniska.
A co zostaje najbardziej przez pana zapamiętane podczas kolejnych wypraw? Napotkani ludzie, widoki, inne aspekty? O czym warto powiedzieć?
Dużo tego by było. Tak jak wspomniałem, tutaj ta noc w jamie będzie też zapamiętana przeze mnie na bardzo długo. Miałem też spotkanie z niedźwiedziem w Tatrach, bardzo bliskiego stopnia. Niedźwiedzica z młodym przeszła w odległości 3-4 metrów ode mnie. O tym też nigdy nie zapomnę. Widoków też się nie zapomina. Widok ze szczytu Mont Blanca, z Duforspitza, czy na przykład z Grossglocknera w Austrii, to są bardzo piękne widoki. Jeżeli ktoś zachce chodzić w góry i będzie to kochał, będzie dążył do tego, żeby te góry cały czas jeździć, no to ten widok zawsze będzie zachwycający, zawsze to będzie piorunujące wrażenie. No i oczywiście ludzie. Ludzi też poznajesz, naprawdę wspaniałych ludzi w górach. Wiele jest takich osób. Często się gdzieś tymi informacjami wymieniamy na szczycie czy numerem telefonu i potem te znajomości zostają, wspólnie się wędruje, każdy ma inne doświadczenie, każdy był w innym miejscu, można gdzieś zaplanować jakąś wspólną wyprawę, wyjazd. I to jest miłe, to jest fajne. Fajnie, że takich ludzi się poznaje też w górach.
A czy pana bliscy, pana znajomi tę pasję, to pana odkrywanie w ten sposób piękna świata postrzegają jako coś niesamowitego, godnego naśladowania? Może już udało się kogoś przysłowiowo zarazić właśnie tym wędrowaniem i zdobywaniem kolejnych szczytów?
Myślę, że to akurat też mi się bardzo dobrze udaje. Wspiera mnie rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy i bardzo dużo innych osób. Tutaj z gminy, w której pracuję, z gminy Niemcza, mam ogromne wsparcie. Wielu ludzi tutaj, każdy gratuluje tych wszystkich wyjazdów. Oczywiście u mnie w pracy też wszyscy koledzy wspierają mnie, stają się. Mam też bardzo wiele gratulacji od każdego szczytu, SMS-ów, czy na Messengerze, czy na WhatsAppie wiadomości, czy już wróciłem, czy jestem bezpieczny. Za to też chciałbym wszystkim w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie podziękować za to wsparcie. No i obserwuję też, widzę, że coraz więcej ludzi chodzi w te góry. Naprawdę z naszej komendy w Dzierżoniowie bardzo sporo osób jeździ w góry, uprawia inne sporty i tutaj z gminy, w której pracuję, też sporo osób jeździ. Często się zdarza, że ktoś do mnie napisze, zapyta o drogę, o wskazówkę jakąś, to też bardzo cieszy, że mogę udzielić takiego wsparcia, takiej informacji. Myślę, że odpowiedź brzmi, że tak, że ludzie zarażają się tą pasją.
To z tego bardzo się cieszymy, a proszę mi powiedzieć, panie Danielu, dlaczego właściwie ta pasja ciągle jest i nie ginie w pana życiu, wręcz przeciwnie. Dlaczego chce pan zdobywać kolejne szczyty górskie?
Dlaczego? To bardzo intryguje, wciąga. Naprawdę, jeżeli się pójdzie w góry i to jest jak miłość od pierwszego wejrzenia, albo się to pokocha, albo nie. I jeżeli już się raz wyjdzie i to tak wejdzie w krew, to naprawdę to bardzo, bardzo ciągnie, żeby do tych kolejnych wyjazdów dążyć. I tych gór naprawdę na świecie jest tak mnóstwo, tak wiele. Nie sposób zdobyć je wszystkie. To jest pasja trwająca to będzie trwać, to trwa całe życie. Wiele ludzi, których poznałem na szlaku czy w górach, właśnie to nie są tylko osoby, które mają po 20, 30, 40 lat. To są też osoby starsze, po 60, 70 lat. I to już ludzie, którzy twierdzą właśnie, że chodzą całe życie. Że to pojawiło się na przykład, nie wiem, w wieku kilkunastu lat, jak się miało z rodzicami wyjazd albo na studiach i to potem trwa. U mnie się to pojawiło nieco później, w wieku około 27, 26 lat i no trwa to do dziś. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy mógłbym tak po prostu porzucić tą pasję. Myślę, że nie.
Ja słyszę, że nie. To wynika z tego, co pan mówi, a chciałam powiedzieć, że bardzo szybko pan nadrabia, powiedzmy, te braki, które mogły się wcześniej gdzieś tam zrodzić, tę listę kolejnych szczytów. Nawet jak się zaczyna później, to można nadążyć, prawda?
Myślę, że tak.
Bardzo się cieszę z naszej rozmowy i bardzo za nią dziękuję. Ja mam nadzieję, że nasza rozmowa też stanie się zachętą do wszystkich, aby pokochać góry, żeby wybrać je pierwszy raz i żeby ta pierwsza miłość nie była tą ostatnią, tylko żeby ona się rozwijała. Bardzo dziękuję i życzę, no właśnie, realizacji tych kolejnych celów, kolejnych punktów na liście, ale żeby z każdym nowym szczytem zjawiała się nowa, fascynująca przygoda. Może niekoniecznie spotkanie z niedźwiedziem czy spanie w jaskini w nocy, ale żeby przyszło coś niesamowitego, co będzie panu dawać radość i ową pasję. Tego naprawdę życzę.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy dalej dążyć w realizacji tych wszystkich celów i zdobywać szczyty bezpiecznie. I tego też życzę też wszystkim tym, którzy już chodzą i tym, którzy dopiero zaczną. Bezpiecznych powrotów przede wszystkim.
Bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, że gościem dnia Radia Rodzina był pan Daniel Piwowarczyk, młodszy aspirant z Niemczech, ale tak naprawdę dzisiaj zaprosiłam pana Daniela do rozmowy jako zdobywcę szczytów górskich. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.